kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, piątkowy poranek już przed majówką, a ta majówka to są także ważne daty historyczne dla naszego kraju. W naszym studiu profesor Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej, także historyk mediewista. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy ja mogę mediewista zapytać o współczesne spory historyczne? Czy pana to w ogóle interesuje, czy tylko gdzieś czasy średnie?
No, powiedziałbym, bardzo nawet interesuje, a to z dwóch względów. Po pierwsze, zająłem się dlatego historią średniowieczną, że kiedy rozpoczynałem studia w latach 70., zajmowanie się zawodowo, uprawianie historii współczesnej w Polsce, no nie miało sensu. Pisałbym o przewodniej roli klasy robotniczej, etc., no albo prowadzić jakieś tam studia.
Ale mógłby pan jeszcze o postępowych husytach pisać, bo to zdaje się było w Czechach, z tego co się orientuję.
Tak,
tak, husyci byli przewodnią klasą, która doprowadziła.
Wiemy jak w NRD. Ale właśnie do 1956 roku polska mediewistyka cierpiała, była ciśnięta i tak dalej, ale po 56 roku się wyzwoliła i była mediewistyką, no właściwie o standardach zachodnich. Pamiętam, że swego czasu została taka książka wydana polskich historyków o zakonie krzyżackim i ją przetłumaczono na język niemiecki i wydano w Niemczech zachodnich. I Niemcy zachodni o mało co z krzeseł nie pospadali. Oni piszą tak samo, jak my, używają takich samych metod, no bo doskonale znali mediewistykę enerdowską, a tam był Ausbeutung, wykorzystywanie, etc. Ale pytanie pana redaktora. Oczywiście to był pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że my jako historycy, czy starożytni, czy jakcykolwiek inni, zawsze musimy konfrontować nasze przypuszczenia z doświadczeniem historycznym współczesnym.
To ja na przykład zapytam o taki ciąg. To będzie trudne pytanie, wywołane tą niedawną wypowiedzią profesor Barbary Engelking przy okazji 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, że Polacy zawiedli Żydów. Ja sobie tak pomyślałem, że może początków odpowiedzi na to pytanie należałoby szukać właśnie w średniowieczu, w tym jak wtedy wyglądały stosunki w Europie, jak wyglądała pozycja właśnie osób Żydów, którzy potem też znajdowali w Polsce schronienie, no bo tak moglibyśmy taką drogę przeprowadzić.
Tak, no panie redaktorze, jakiś powód był, że niemal cała ludność żydowska na świecie, poza Żydami sefardyjskimi, schroniła się w Polsce, schroniła się w Wielkiej Rzeczypospolitej, że mało też kto wie, bo często dzisiaj mówimy Żyd rosyjski, etc. Żadnego Żyda nie było w Rosji Katarzyny II. Ona dopiero otrzymała pierwszych, to państwo wchłonęło pierwszych Żydów wraz z zaborami. I dlatego Sołżenicyn napisał 200 lat sąsiedztwa, no właśnie w latach 70., bo wtedy upływało 200 lat od zaborów. Więc na pewno Żydzi spotkali tu najlepsze schronienie, jakie może być, bo przypomnę, było jeszcze drugie schronienie, Hiszpania, Żydów sefardyjskich, gdzie 1492 ich wygoniono. Prawda? Czyli jedynym takim krajem polin, krajem spokoju była właśnie Polska, gdzie no, mieli bardzo dobre warunki. Ale powiedzmy sobie szczerze, pani Engelking mówi o innych czasach, innej sytuacji.
Ale jest pewien gen pewnego takiego polskiego podejścia do tego, no bo to może, czy możemy o tym mówić?
No, możemy, ale ja myślę tak. Pierwsza rzecz, trzeba odkłamać pewną rzecz. Pani Engelking nie jest historykiem. No bo teraz się historycy wypowiadają.
Chociaż powołuje się na jakieś
dokumenty. Bo ona prowadzi, jest tam w Radzie i tak dalej. Ona jest z wykształcenia psychologiem i socjologiem. To już jest pierwsza wątpliwość, czy jej warsztat historyczny jest słuszny. I ja bym powiedział, że właśnie ona nie uprawia historii, a uprawia pewien rodzaj teologii politycznej. To jest próba jakiegoś psychologicznego właśnie zrzucenia na całą społeczność naszą, polską, poczucia wielkiej winy. Ja domyślam się, jakie stoją za tym, i to wcale nie są jej jakieś przeżycia, że to są inne sprawy, ale nie mogę o tym mówić, bo...
Ale pan jako historyk się nie zgadza z tą tezą.
To znaczy, ja od razu odpowiem, najlepiej powołać świadków. Edelman powiedział, że według jego obliczeń co siódmy warszawianin przyczynił się do przechowania po powstaniu i po likwidacji getta Żydów. I że takiego
to tak
czegoś...
150 tysięcy osób wychodziło, tak, i lekko tak, licząc.
Tak, oczywiście. I takiego społeczeństwa nie było, i takiego miasta nie było. Ja powiem jeszcze jedno. Panie redaktorze, przecież Niemcy doskonale wiedzieli, że Polacy będą i pomagali Żydom. I dlatego wprowadzili karę śmierci. No bo ona jeszcze była w Serbii, jeszcze gdzieś, ale i w Rosji, czy tam w Związku Sowieckim. Ale generalnie nie musiała być w Europie Zachodniej, a u nas była. I jeszcze jest jedna rzecz. To właśnie te najbardziej krytykowane społeczności katolickie, jak na przykład Zofia Kossak-Szczucka, Dobraczyński, którego, no wiemy, on ma mnóstwo, miliony grzechów, ale to właśnie państwo podziemne uratowało, państwo podziemne poinformowało. I jeszcze jedna ważna rzecz. Państwo podziemne wydawało wyrok śmierci na każdego szmalcownika. Bo że się znajdą zawsze wariaci, no zawsze. Ja pamiętam, jak wprowadzono stan wojenny, to nagle tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy anonimów popłynęło do władz komunistycznych, że mój sąsiad to jest, prawda, solidarnościowiec i tak dalej, gdzie robiono własne rozrachunki. To jest po prostu właśnie psychologia, ubogość tego.
Panie profesorze, tak. Ja trochę tak z tezą dzisiaj pytam, a może to nie jest dobra dziennikarska, ale ma jednak jakieś zasadnie w obliczu tych świąt, o których mówimy. 1, 3, 2 maja to są świeże stosunkowo daty. Dla mediewisty na pewno. Drugi to już w ogóle. Natomiast pytam o to, czy istnieje coś tak jak taki gen polskości. Już mówiłem przy okazji poprzedniego pytania. Nie wiem, czy mieszkaniec naszego kraju z okresu późnopiastowskiego byłby w stanie znaleźć jakiś punkt wspólny, mentalny, nie wiem, z Polakiem z dwudziestolecia. Między
właśnie, innymi, ja się na tym zastanawiałem, kiedy on się pojawił i gdzie. I to była taka pewna samorządność wszystkich grup społecznych, ale przede wszystkim tego narodu politycznego najpierw, czyli rycerstwa i szlachty. I ja już go dostrzegam w dziele historycznym mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem. I tam już nie mówi się o królestwie, monarchii, tylko mówi się o Rzeczypospolitej. Ciągle jest ten... No bo tam panują inne standardy, tam ma panować sprawiedliwość, tam ma panować prawo i zresztą też z tego dowiadujemy się, że jeden z rycerzy w ferworze walki w szachy spoliczkował władcę Kazimierza Sprawiedliwego. No oczywiście Kazimierz, no jak typowy rycerz, w pierwszej chwili chciał go, ale nie, ten uciekł. No a potem no po prostu mu wybaczył. To rzeczy nie do pomyślenia w innym państwie. I taka idea samorządności...
Może bardzo dużo o nas to mówi, tak, historia.
Tak, oczywiście. I ona już tam jest widoczna. Tam coś się stało. Trzeba by się nad tym dobrze zastanowić. Mam kolegę profesora Martina Fabera, Niemca, który pisał o naszym sarmatyzmie, ale jako prądzie politycznym sięgającym aż XVI-XV wieku. I rzeczywiście my tym genem jesteśmy przeniknięci i bądźmy.
Ja dzisiaj nie będę pana pytał o ewentualne podziały, które się pojawiają. Mówi się przy okazji 3 maja, że wtedy Polska też była podzielona. O coś innego zapytam. Dzisiaj modnie byłoby w agencjach marketingowych mówić o czymś takim jak identyfikacja wizualna, symboliczna. No to mamy święto 2 maja, święto flagi, młodziutkie, najmłodsze z tych świąt. Od kiedy możemy mówić o tych barwach biało-czerwonych jako czymś właśnie dzisiaj byśmy powiedzieli PR-owo, to nas identyfikuje.
Tak, bo flaga, bo to oczywiście mówimy...
Flaga barwy też oczywiście.
Tak, barwy biało-czerwona, to... pochodzi od orła. On był biały, stąd jest ten biały, czy by powiedział, był srebrnym. No i na tle czerwonym, dawniej karmazynowym. I te kolory zostały przetłumaczone na język flagi. Czyli to oczywiście się stało dopiero w XIX-XX wieku. Ale te kokardy już w czasach saskich przypinano. Natomiast no, na pewno orzeł był wspólnym godłem wszystkich piastów. Tak, i zarówno śląskich, jak i my wiemy, wielkopolskich. No i ta słynna pieczęć naszego Przemysła II, że Bóg sam przywrócił, to jest zresztą Leonin jednosylabowo rymowany, bardzo zresztą piękny. No i od dawna już mamy. Także możemy być z tego dumni. No a nawiązano tak, bo to było w 2004 roku, jak Dzień Flagi. No bo co by tu trzeba zrobić? Po 1 maja zdejmować, nie zdejmować? Pamiętamy, tak, co komuniści robili.
Alternatywy 4 pamięta pan. Tak, no, dzielnicowy, który mówi, że drugiego to jeszcze może wisieć, ale trzeciego to ani jedno.
To już nie... No właśnie, bo trzeciego było też bardzo takim świętem, gdzie na przykład młodzież akademicka w 1946 roku była strasznie bita, maltretowana przez UB i od tego się zaczął tak naprawdę realne wprowadzenie stalinizmu w Polsce. Ale my w 2004 roku te siły polityczne, które były trochę inne niż dzisiaj, nawiązały do zawieszenia polskiej flagi na Reichstagu, bo to się stało 2 maja i na Siegessäule to nie każdy może wie, w Berlinie to jest takie największa niemiecka duma, taka no Säule, czyli kolumna, postawiona z okazji zwycięstwa nad Francją w 1871 roku. No i na tym wisiała flaga.
No to możemy straszliwy policzek można tak, dla nich. Można
dla nich oczywiście.
Panie profesorze, na koniec zupełnie, bo czas niestety nas już ściga mocno. Propozycja, pomyślałem sobie, wszyscy wjeżdżam majówkowo. Wszyscy chcemy pewnie spędzać na łonie natury. Dlaczego by tego nie połączyć może z historią? Jakieś ciekawe propozycje wjazdowe. Ja na przykład nigdy nie byłem w Gieczu, przyznaję, który...
O, to wielki błąd.
Posypuje głowę w takim razie. Tak, się przed panem zdekonspirowałem. No nie było.
Tak. No oczywiście, proszę państwa, Wielkopolska, to pan redaktor sam by nie przyszło do głowy. Giecz to cudowne i czarodziejskie miejsce. Trzeba troszeczkę poczytać w Wikipedii i trochę tam posiągać i jechać. Ale Grzybowo również... Szanowni państwo, tam wyjdziecie do grodu i zobaczycie ten gród, zresztą w Gieczu też, niczym jakby niezmieniony, wielki, potężny, który możemy oglądać na Genius Loci w Poznaniu. Wybierzmy się też nawet, można również tu do Poznania, do Ostrowia, do Gniezna. Mało kto wie, że tam te podziemia gnieźnieńskie, czyli początki państwa polskiego, to oczywiście wspaniała rzecz, ale również taką wczesną, dziesięciowieczną podróż można odbyć do Małopolski, do Śląska. No, Polska jest piękna. Nie jestem tutaj jakimś nacjonalistą i również zachęcam do wizyt, no na przykład do miejsca narodzin świętego Wojciecha, do Libicew, do Czech, żeby zobaczyć tamtejszy gród.
Dobre tropy, także Kurnik, prawda?
No,
ale
tak.
To już nie będę otwierał.
Mogę,
tego.
Właśnie powinienem odmawiać, bo proszę państwa, tam już jest takie korki, brak miejsc parkingowych, ale warto, bo te magnolie kwitną.
No, a poza tym, to mimo wszystko jest tak jak...
No i zamek jest pięknie odnowiony, błyszczy swoją nowością.
Profesor Tomasz Jasiński zachęcał, zapraszam państwa do wyjazdów majówkowych, także w tym kluczu historycznym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Kluczowy temat.